środku dnia.
I naszym gościem w audycji w środku dnia w poniedziałek 5 maja jest, jak już mówiłem, młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj Dzień Strażaka obchodziliście wy strażacy, ale nie tylko, bo przecież wiele osób się włącza w ten dzień. W jakich nastrojach świętował pan, koledzy, koleżanki?
Międzynarodowy Dzień Strażaka to przede wszystkim dzień radości dla strażaków i dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, ale także dla adeptów z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ta nasza braść strażacka jest dość duża. Jest to taka wielopokoleniowa też sztafeta strażaków, bo od dzieciaka, od takiego młodzieżowca po doświadczonych oficerów, podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. No tak ta sztafeta właśnie przebiega, wygląda. Myślę, że wczoraj w całej Wielkopolsce, w całej Polsce strażacy świętowali. No 4 maja jest to dzień, który łączy się także z majówką, z obchodami świąt, czy to 2 maja święto flagi państwowej, 3 maja święto konstytucji. Także strażacy świętowali swój dzień, ale także włączali się w przebieg różnych uroczystości. No i takie uroczystości wczoraj również miały miejsce w kościele garnizonowym Wielkopolskich Strażaków w Poznaniu i w uroczystym apelu bezpośrednio po mszy świętej.
Wczoraj akurat była niedziela, więc ten świąteczny charakter dnia został dodatkowo jakby przez to podkreślony i było to dość łatwe do osiągnięcia, ale kiedy 4 maja jest dniem powszednim, bo i tak przecież może być, nadal się udaje utrzymać charakter tego wielkiego święta?
Na pewno, jeśli dane święto wypada w okresie weekendu, soboty, niedzieli, wczoraj akurat niedziela, tak pan powiedział, to jest to w pewnym sensie dzień wolny od pracy, chociaż strażacy są na służbie, ktoś zawsze czuwa i to jest normalne i naturalne. Jednak no, ci, którzy w tym danym momencie na służbie nie muszą być, mają okazję, żeby świętować i tak też było wczoraj. Natomiast my, jako wielkopolscy strażacy, tak naprawdę jesteśmy w przededniu naszych takich wojewódzkich, wielkopolskich obchodów. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić 10 maja, czyli w najbliższą sobotę do Leszna, gdzie odbędą się wielkopolskie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Będą tam strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i wspólnie właśnie w najbliższą sobotę będziemy w takim wymiarze wojewódzkim świętować. Będzie to czas na wręczenie odznaczeń, także awansów w służbie zawodowej. Ale będzie to też fajny, dobry, potrzebny czas relaksu, takiej też edukacji podczas festynu bezpieczeństwa, który w Lesznie właśnie został też przygotowany. A z Poznania będzie w ogóle pociąg, który będzie można za darmo, pociąg specjalny, będzie można za darmo przejechać na te obchody, żeby właśnie ze strażakami spędzić ten najbliższy weekend, najbliższą sobotę.
O, wiemy już, o której ten pociąg wyruszy?
Szczegóły są na stronie internetowej, dlatego że pociąg wyrusza z Poznania, zatrzymuje się na poszczególnych stacjach, więc bardzo serdecznie zapraszam, żeby odwiedzić stronę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, także nasze profile w social mediach. Tam te informacje będą się pojawiały, one już są w zasadzie też od jakiegoś czasu. Także z poszczególnych stacji na odcinku Poznań-Leszno właśnie w najbliższą sobotę ten pociąg specjalny wyruszy. Zachęcam do zerknięcia, sprawdzenia godzin odjazdu.
Jeszcze nawet nie powiedziałem, ale nasi słuchacze wiedzą, że można dzwonić i no i dzwonią. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Oddaję panu głos tutaj. Pan Martin Halasz, słyszy pana doskonale, ja też, także proszę bardzo.
Witam serdecznie. Czy tu dobrze słyszałem, że padło pytanie, za co szanujemy strażaków?
Tak, też.
Mhm. No więc odpowiem bardzo rozwięźle. Za wszystko. I tyle. To po prostu, nie wiem, czy tu trzeba coś więcej mówić. Uważam, że jest to najgodniejsza, najważniejsza ze wszystkich służb mundurowych, jakie w Polsce istnieją, no w obecnych czasach może egzekwo z pogranicznikami, bo oni robią również wspaniałą i cudowną robotę, ale tak w takiej naszej codzienności, no to Straż Pożarna numer 1, tu nic nowego nie powiem, bo się ciągle powtarzam, jesteście wspaniali, cudowni, najbardziej potrzebni, I tu można by gadać bez końca. Jeżeli w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek momentach czegoś wam brak, jesteście niedofinansowani, a tu się nie zwracam do gościa, tylko do władz wszelkiego rodzaju, to proszę skasować Straż Miejską i tą kasę dać Straży Pożarnej, bo dużo bardziej jej potrzebuje i na nią zasługuje. Jesteście najlepsi, najodważniejsi, idziecie jako pierwsi w to, co najtrudniejsze, ratujecie ludzkie życia i dobytki. Najwyższy szacunek i pokora przed wami. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję panu bardzo. 618-654-654. Dodam, państwo tego nie widzą, nasz gość przyszedł dzisiaj oczywiście w mundurze. Jakie uczucie panu towarzyszy, kiedy pan zakłada ten mundur?
Na początek może bardzo dziękuję za to dobre, pozytywne słowo. No, właśnie łącząc to z tym naszym mundurem, dla mnie założenie munduru jest zawsze wyrazem takiej dumy i satysfakcji. Straż Pożarna jest dla mnie najlepszą tą możliwą służbą, najlepszym podmiotem, w którym możemy my, strażacy, pomagać drugiemu człowiekowi na co dzień w różnych sytuacjach. No, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj te zadania Straży Pożarnej są bardzo szerokie. I tutaj każda ze służb, która działa na rzecz naszego dobra wspólnego, jest ważna, a my jako Straż Pożarna tych zadań oprócz gaszenia pożarów mamy coraz więcej. Staramy się sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, a chociażby no, ten rok to kolejne zadania z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej na wypadek wojny. Także to też nowy obszar, w którym zdobywamy doświadczenia. No i właśnie przez to, że te spektrum działania jest bardzo szerokie, a wszystko łączy się, czy fundament tego wszystkiego jest właśnie pomóc bliźniemu, co też wyrażamy naszą maksymą, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, na ratunek. To jest, myślę, ten fundament, który pozwala nam mieć tą satysfakcję znoszenia munduru strażaka.
I oczywiście nie tylko do pożaru, nie tylko do ognia jeździ Straż Pożarna. Stąd moje pytanie, jaką wiedzę, jak różne dziedziny wiedzy musi mieć opanowany strażak? Taki, no powiedzmy, że zawodowy strażak.
Zawodowy strażak i w zasadzie strażacy ochotnicy, którzy też są w jednostkach dokładnie, w jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, muszą mieć tę wiedzę bardzo podobną. Czyli tutaj strażacy ochotnicy, ich szkolenie też musi być takie, żeby sprostać oczekiwaniom dzisiejszego świata, tych wyzwań, które mamy. No bo przecież jak idziemy do pożaru, czy jedziemy w jakiś fragment drogi udzielić pomocy w wypadku drogowym, my ratujemy tego samego człowieka, to samo życie, gasimy ten sam obiekt i ta nasza wiedza musi być na bardzo dobrym poziomie. Tutaj oprócz pożarów, z którymi Straż Pożarna no, przez laty ma do czynienia, dużo różnych zdarzeń o charakterze, no właśnie wypadki drogowe, anomalia pogodowe różne. Trzeba być specjalistami dzisiaj w dziedzinie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Trzeba mieć wiedzę na temat działań poszukiwawczo-ratowniczych, czyli wtedy, kiedy na przykład zawali nam się budynek i musimy do tego obiektu w jakiś sposób wejść, uratować też życie i zdrowie, ale też no, cały obszar ratownictwa technicznego, obszar ratownictwa wodnego, nurkowie strażacy, którzy też wchodzą pod wodę, żeby ratować życie czy mienie. No to wiele z takich, to podstawowe dziedziny i wiele właśnie z takich działań, którymi dzisiaj musi się zmierzyć współczesna Straż Pożarna, przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna, współdziałając ze strażakami ochotnikami.
Zaraz oddam głos kolejnej słuchaczce, ale jeszcze przed tym pana zapytam, panie Martinie, jak pan długo służy w Straży Pożarnej już?
W Państwowej Straży Pożarnej jestem od stycznia 2020 roku, natomiast wcześniej 2009 rok to pierwszy rok, w którym mogłem tak fizycznie, faktycznie uczestniczyć w Ochotniczej Straży Pożarnej. W moim przypadku, każdy strażak ma inną historię, w moim przypadku zawody sportowo-pożarnicze i właśnie aktywność w Ochotniczej Straży Pożarnej i tutaj w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wtedy jako kilkunastoletni chłopak, to początek właśnie takiej drogi strażackiej, a że w moim domu Straż Pożarna była od zawsze, bo mój ojciec też pełnił funkcję naczelnika w Ochotniczej Straży Pożarnej, to ten bakcyl strażacki już od dziecka w zasadzie we mnie został gdzieś tam zaszczepiony, no i trwa do dzisiaj, z czego jestem dumny.
A gdybyśmy tylko się ograniczyli do tych 5 lat tej zawodowej służby, to w tym czasie, w ciągu tych 5 lat, mocno zmieniły się kompetencje i zadania strażaków? Doszły nowe rzeczy, których nie było, kiedy pan zaczynał w zawodowej?
Powiem, że jest to tak się wydarzyło. Na początku, kiedy rozpoczynałem swoją zawodową służbę, kilka miesięcy raptem po rozpoczęciu tej służby, wybuchła pandemia. I wszyscy tak naprawdę, nie tylko Straż Pożarna, cały świat stanął do góry nogami, można powiedzieć, tak? Zadania Straży Pożarnej w tym momencie, tych zadań było też niemało. Pewnych rzeczy uczyliśmy się, ratownictwo medyczne nie jest nam obce, więc pewien zakres był naszą taką codziennością, tylko te działania były bardziej, intensyfikacja tych działań nastąpiła. Natomiast no, zdecydowanie reagowanie na to, co nowe, co wcześniej nam było nieznane i w zasadzie pozostanie z częścią tych zadań, wręcz dzisiaj, kiedy mówimy o ustawie o ochronie ludności, obronie cywilnej, gdzie też ten cały obszar humanitaryzmu i budowania tej społecznej odporności, to jest to, co nam zostało po tych latach wcześniej, w tym okresie, kiedy ja zaczynałem służbę i kiedy znałem Straż Pożarną, zgaszenia pożarów, udziału w wypadkach i innych działaniach, a poznałem ją właśnie poprzez ten trudny czas, w którym poprzez no właśnie potrzebę realizacji kolejnych zadań musieliśmy się jako formacja zawodowa z tym zmierzyć. No i myślę, że sprostaliśmy. Dzisiaj część z tych zadań wciąż pewnie będziemy realizować.
Mhm. 618-654-6654. Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam gościa. Jestem siostrą i ciocią strażaka. Jeden służył na Grunwaldzkiej, a drugi na Piątkowie. I do pewnego momentu, no brat strażak, bratanek strażak, no niebezpieczny zawód, tak, z pełnym szacunkiem, ale moje spojrzenie na strażaków się diametralnie zmieniło. Diametralnie, bardzo to przeżyliśmy wszyscy, bo akurat wtedy byłam u brata, jak był ten pożar w Poznaniu, gdzie dwóch tych strażaków zginęło. Otóż i jeden, i drugi to był kolega mojego brata i mojego bratanka. Strasznie, strasznie was szanuję za waszą odwagę. Brat wtedy też opowiadał o tym, że strażak musi mieć psychikę silną, bo kiedy jedzie do wypadku i widzi dziecko, które nie żyje, to jest bardzo ciężko, kiedy to jest mały bobas. Podziwiam was, szanuję was i życzę wam wszelakiego dobra za waszą odwagę, za wasz trud, za wasze poświęcenie, za wszystko, co robicie, panowie. Szczęść wam Boże, miłego dnia.
Dziękujemy za telefon i za przypomnienie tragedii z sierpnia ubiegłego roku na ulicy Kraszewskiego. Do tego pani nawiązała. Panie Martinie, bo to były te wczorajsze obchody pierwszy raz od śmierci tych waszych dwóch kolegów. Czy to jakoś rzutowało na charakter tych obchodów? Pamiętaliście o nich?
Bardzo dziękuję za te słowa pani, która przed chwilą tutaj wypowiadała się. Powiedziałem na początku, że 4 maja to dzień radosny dla strażaków, bo świętujemy większość nas z dumą i satysfakcją.
Odbieracie gratulacje, awanse.
Tak, dokładnie tak. I to jest taki dzień, który kojarzy się z taką radością. Ale i wczorajszy dzień, i tak naprawdę każdy z takich dni, gdzie w jakiś sposób, jakikolwiek świętujemy jako strażacy, w tym trwającym roku w zasadzie żałoby po tragicznych wydarzeniach na ulicy Kraszewskiego w sierpniu 2024 roku, właśnie przypomina nam o tym, że strażak, który bardzo często dzisiaj jest nazywany takim superbohaterem, jest człowiekiem. Przede wszystkim człowiekiem, który też jest w pewien sposób ograniczony, który jest kruchy, który no, w tak tragicznych sytuacjach po prostu może też stracić swoje życie, ratując drugiego człowieka. Także i wczoraj oczywiście, przede wszystkim podczas mszy świętej, podczas apelu pamięci na placu przed Komendą Wojewódzką, przed pomnikiem, tablicą upamiętniającą właśnie strażaków, którzy w tej walce, można powiedzieć, tutaj polegli, tak, czy oddali tą najwyższą wartość własnego życia, ludzkiego życia. Ta pamięć o naszych kolegach świętej pamięci Patryku Michalskim i Łukaszu Włodarczyku była obecna. Wspominaliśmy ich, wciąż o nich wspominamy. wciąż pamiętamy oczywiście i ta pamięć będzie zawsze i o nich, i o każdym strażaku, który w minionym czasie, w minionych miesiącach, latach odeszli od nas. Wielu jest też takich, którzy już będąc w stanie spoczynku również się z nami pożegnali, więc na pewno taki dzień jak wczoraj jest też okazją do tego, bo wspomnieć nasze koleżanki, naszych kolegów, tych, z którymi ramię w ramię realizowaliśmy codzienne obowiązki w służbie drugiemu człowiekowi Straży Pożarnej.
Mm-hmm. A jeszcze pana zapytam, bo to zaufanie społeczne, o którym mówimy, że jest takie wysokie, no chyba nie ma chyba innej służby, która by cieszyła się, czy formacji, która by cieszyła się takim ogromnym zaufaniem społecznym, i to trwa, to nie jest chwilowe, to właściwie nie zależy od pojedynczych wydarzeń, od sekwencji wydarzeń, tylko po prostu taki charakter waszej działalności codziennej jest, tak to tłumaczę sobie. Czy wy oprócz tego, że to wychodzi w jakichś sondażach i badaniach, tak na co dzień doświadczacie tego, że ludzie po prostu mają do was zaufanie?
Zdecydowanie. Myślę, że te sondaże, te procenty, które mówią o naszym takim współczynniku zaufania, przede wszystkim są dla nas oczywiście też bardzo miłe. To tak jakby odebrać gratulacje za to, że zrobiliśmy po prostu coś dobrego, że robimy coś dobrego w zasadzie każdego dnia, no bo w tej służbie strażacy pozostają codziennie, w każdej godzinie, minucie i sekundzie dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. Na pewno takie potwierdzenie szerszej opinii publicznej jest dla nas kolejną nobilitacją, kolejnym wyróżnieniem. Natomiast myślę, że dla każdego strażaka taką nieocenioną chwilą, taką wartością bezcenną są momenty, w których podczas działań ratowniczych widzimy twarz drugiego człowieka, widzimy to życie ludzkie uratowane i ten delikatny uśmiech na twarzy zalanej łzami, kiedy człowiek mówi dziękuję, zwyczajne. Albo po czasie, kiedy przychodzi czasami do jednostki, do strażaków z podziękowaniem, bywa, że z jakąś słodkością i mówi słuchajcie, byliście tam kilka dni temu w tym miejscu, tam ktoś z mojej rodziny, coś mu się przytrafiło, pomogliście, bardzo dziękuję. Tak? To są takie momenty, które są chyba największym wyrazem wdzięczności. Myślę, że dla każdego strażaka, który może zobaczyć ten uśmiech nawet przez łzy na twarzy z powodu tej tragicznej, kryzysowej w danym momencie sytuacji, to jest ta najwyższa wartość i to najlepsze podziękowanie dla nas za naszą służbę.
Czyli bywają tak zwane zwrotne, że tak powiem, od tych, którym pomogliście, albo ich bliskich.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście jesteśmy ludźmi. My też nie zawsze wszystko robimy w 100% dobrze. Bywa, że czasem się mylimy, że musimy popracować nad czymś. Bywa, że nie zawsze możemy daną sytuację rozwiązać. Czasami takie niezrozumienie ze strony gdzieś tam człowieka, któremu pomagamy, też się pojawia. Ale to jest tak, że my też na co dzień doskonalimy się oprócz wyjazdu na zdarzenia, na te akcje faktyczne. Będąc w tak zwanych koszarach, ćwiczymy, sprawdzamy nasze umiejętności i staramy się reagować na to, co się dzieje w naszej okolicy. Też jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień przygotowują się właśnie do tego, żeby jak najlepiej pomóc w tych różnych trudnych sytuacjach. A tak, powiedzieliśmy wcześniej, ten spektrum czy katalog różnych działań, różnych zadań, które musimy dziś realizować, jest bardzo szeroki i to nieustanne doskonalenie musi mieć miejsce, ma miejsce i po to jesteśmy, żeby jak najlepiej tutaj sprostać w takich kryzysowych sytuacjach.
Mhm. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło, skoro jesteśmy przy tych strażakach, którzy odeszli. Chciałbym oddać najwyższy honor i cześć mojemu serdecznemu koledze, z którym chodziłem do podstawówki, przez wiele lat był rzecznikiem pracowym Straży Pożarnej. Chodzi o Piotra Nowaczyka, pseudonim Kela. Kto nie znał Keli w Chórze Kurczewskiego, to jest nieprawda, wszyscy go znali. Cudowny człowiek, sympatyczny, spotkałem go 3 lata temu na zawodach bękarskich. Pokazał mi emeryturę, mówi, Johan, zobacz, ja już jestem szczęśliwy. Pojechał na wycieczkę do Egiptu, już nie wrócił. Mała pociecha w tej chwili rzeczniczką prasową Straży Miejskiej jest jego córka Ania Nowaczyk. I jakoś to się kręci. W każdym razie chciałbym oddać honor, szacunek Piotrowi Nowaczkowi, ksywa Kela, rzecznik prasowy Straży Pożarnej przez lata. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.
Poszło. Takich bohaterów macie wielu.
strażacy na co dzień, tak jak mówiłem, pozostają w gotowości po to, żeby nieść tą pomoc drugiemu człowiekowi na różny sposób. Tak jak powiedziałem, też jesteśmy ludźmi, którzy poza służbą mają też swoje inne obowiązki, dzielą ten czas na życie rodzinne, na realizację innych pasji, chociaż dla wielu strażaków straż pożarna w ogóle jest pasją, więc bywa, że po służbie zawodowej i tak w jakiś sposób ze strażą pożarną czy ze sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową strażacy mają zwyczajnie do czynienia. No ale tak jak mówiłem, to życie nasze strażaków jest także kruche. Bywa tak, są takie sytuacje, że właśnie otrzymujemy taką informację, że nasi koledzy, koleżanki, które poza służbą gdzieś przebywają, coś się dzieje, no niestety nie wracają do domu. W zeszłym roku też w powiecie międzychodzkim była taka sytuacja, gdzie strażak Państwowej Straży Pożarnej, młody człowiek w wieku 30 kilku lat, wyruszając rowerem, nie dotarł do domu, coś mu się przydarzyło, no niestety to jego życie też się wtedy zakończyło. No i tak to wygląda. Takie sytuacje są oczywiście dla nas tragiczne, bo to nasi koledzy, z którymi na co dzień ratujemy życie, zdrowie ludzkie, a bywa, że czasem przychodzą takie sytuacje, gdzie nawet my jako strażacy nie jesteśmy w stanie im pomóc, bo no, takie są życiowe sytuacje i tak czasem bywa.
Chciałem pana zapytać, czy duża jest w tej chwili ta rozpiętość, jeżeli chodzi o kompetencje i umiejętności oraz przygotowanie pomiędzy strażakami zawodowymi a tymi ochotnikami? Bo domyślam się, że to ten dystans się zmniejsza, chociaż oczywiście wiadomo, że zawodowy musi, a ochotnik może.
Zdecydowanie ten dystans się zmniejsza, dlatego że tak jak mówiłem, jadąc do pożaru, czy jadąc do wypadku drogowego, innego miejscowego zagrożenia, poza pożarami te wszystkie inne zdarzenia, to są dla nas miejscowe zagrożenia, tak je nazywamy. Strażak ochotnik, strażak Państwowej Straży Pożarnej musi mieć podobne wyszkolenie, no bo przecież reaguje na to samo zagrożenie. Tak? Czy stoi się metr od kolegi, czy 5 metrów dalej, mówimy o tym samym zagrożeniu. Oczywiście strażacy ochotnicy całą swą służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej pełnią charytatywnie, na co dzień mają swoją pracę zawodową, swoje obowiązki i chcą tą cegiełkę do ratownictwa dołożyć w ten sposób, że angażują się właśnie w Ochotniczą Straż Pożarną, jeżdżą na kursy, szkolenia, realizują ten zakres po to, by być też gotowym do gaszenia pożaru, do pomocy medycznej, czy to podczas wypadku, czy innego zagrożenia i wielu, wielu innych dziedzin obszarów ratownictwa. Oczywiście zawodowa służba, czyli Państwowa Straż Pożarna jest po to, żeby być trzonem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym roku mamy 30-lecie tego systemu i jest to jeden z najlepszych systemów w Europie i na świecie. To właśnie ten Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy powoduje gwarancję udzielenia pomocy w bardzo krótkim czasie, czy to przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, czy przez inne podmioty krajowego systemu, w tym przede wszystkim ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej, bo bardzo wiele zdarzeń jest takich, w których ochotnicy samodzielnie funkcjonują i działają i realizują te działania ratownicze. Państwowa Straż Pożarna, każda komenda powiatowa i miejska, także komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zajmują się szkoleniem, prowadzą szkolenia dla strażaków ochotników. Dzieje się to zgodnie z określonymi programami. No i naszym zadaniem jest właśnie strażaków zawodowych wyszkolić, dzielić się tą wiedzą, a potem doskonalić się na ćwiczeniach, manewrach, warsztatach, innych rodzajach właśnie takiej aktywności, żeby współdziałać ze sobą, przygotowywać się do także większych zdarzeń, bo reagowanie na te drobne, codzienne to jedno, ale duże zdarzenia, ćwiczenia przed dużymi pożarami i innymi właśnie tego typu zdarzeniami, to też element współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
A na jakiej podstawie pan mówi, że nasz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy należy do najlepszych w Europie i na świecie?
Dlatego, że tak jak powiedziałem, przede wszystkim nasz system zapewnia dotarcie strażaków, czy to ochotników, czy Państwowej Straży Pożarnej w bardzo krótkim czasie, w każdym miejscu w naszym kraju. To jest podstawowa zaleta tego systemu. Tak naprawdę w ciągu 10-15 minut co najmniej jeden podmiot, czyli jednostka ochrony przeciwpożarowej, czy zawodowa, czy ochotnicza, jest w stanie pojawić się w danych obszarach na terenie naszego kraju. Oczywiście są tereny wyjątkowe, wyjątkowe, takie jak na przykład Biebrzański Park Narodowy, który ostatnio palił się, bardzo specyficzny teren i tamten czas działania strażaków był też bardzo długi ze względu na trudną specyfikę tego terenu, ale to są takie wyjątkowe obszary. Tam, gdzie jest człowiek, gdzie człowiek mieszka, i gdzie potrzebuje pomocy, bardzo często też w swoim domu, czyli w miejscu, w którym powinien się czuć na co dzień bezpiecznie, strażacy są w stanie dotrzeć w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu minut. I to jest największa zaleta tego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który przez te 30 lat został tak zbudowany, by właśnie mieć tą pełną zastępowalność, pełną obsługę, w cudzysłowie, w tych zdarzeń, w których trzeba ratować życie, mienie ludzkie.
Czyli sprawność systemu i możliwość w ogóle porównywania oceniamy szybkością dotarcia do miejsca interwencji, tak? Do miejsca zdarzenia.
Przede wszystkim jest to jedno z podstawowych kryteriów, tak? No, chodzi o to, żeby jak najszybciej uratować życie i zdrowie ludzkie, także i mienie, nasze środowisko. Więc system jest budowany w taki sposób, by przede wszystkim zapewnić jak najszybsze dotarcie strażaków czy innych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do miejsca, w którym występuje jakaś tragiczna sytuacja czy jakiś kryzys. I te 30 lat to przede wszystkim praca właśnie w taki sposób nad tym systemem. A od 1 maja kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Wielkopolski zostały do tego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączone, czyli można powiedzieć, że kolejni strażacy zasilili ten system po to, żeby jeszcze sprawniej, jeszcze efektywniej udzielać tej niezbędnej pomocy.
To do tej kwestii zaraz wrócę, a tymczasem mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy słychać mnie?
Tak.
Dzień dobry.
Witam wszystkich. Nie chciałem podważać tego, co pan tam mówi, niech się pan nie gniewa naprawdę, tylko czasami nie od was to zależy, ale od dyspozytorów na ten numer 112. Oni zadają takie pytania. Jakiś czas temu byłem świadkiem, pierwsza osoba najechałem w nocy na wypadek, gdzie kobieta wbiła się w drzewo, zasnęła i dyspozytor mnie się pyta, który kilometr, jaki kolor samochodu. Słupki są oddalone od siebie tam co 50, co 100 metrów i nie jestem w stanie czasami określić. Po prostu tak się chaotycznie dzieje. Tu ci kobieta krzyczy, błaga o pomoc, a tutaj dyspozytor się ociepi. Takie szczegóły, które są dla mnie jakby nieistotne i to zabiera ten cenny czas. Najechało się straży, nie powiem, najechało się ochotnicy zawodowi, ale wszystko minęło po prostu za dużo czasu. Za chwilę do mnie oddzwaniał drugi raz, potwierdzał jakby to, a ucieka cenny czas, nie? To nie jest wasza wina, naprawdę nie jest wasza. Kłaniam się waszej robocie. I druga sprawa, czasami jak jestem kierowcą, czasami widzę, że zastępy są nieadekwatne do zaistniałego zdarzenia, że po prostu właśnie ktoś wysyła za dużo jakby jednostek i w tym momencie robi się jakby chaos. Ja w Polsce kilkakrotnie widziałem to, w Niemczech to jest, jeżdżę często po Niemczech, to jest nagminne po prostu. Jest tyle straży pożarnej, że po prostu nadjeżdżają, za chwilę wyjeżdżają ze zdarzenia, bo ich jest tam za dużo, jakby przeszkadzają, nie? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź i od razu też powiem z mojego punktu widzenia, czy z naszego punktu widzenia, jak wyglądają takie sytuacje. Na początek pragnę uspokoić, że taki dialog dyspozytora czy operatora numeru 112 czy innej osoby, która znajduje się po drugiej stronie słuchawce telefonu numeru alarmowego, jest potrzebny, dlatego że to jest dla nas właśnie, to rzutuje dalej na te dysponowanie odpowiedniej ilości zastępów, czy to strażackich, czy potem na przykład zespołu ratownictwa medycznego i tych wszystkich potrzebnych służb w danym miejscu, w którym dana sytuacja po prostu jest, tak? I teraz ten dialog jest bardzo ważny, dlatego że może z takiego punktu widzenia, gdzie tak jak pan mówi, tutaj mamy sytuację kryzysową, tak, ktoś potrzebuje pomocy, krzyczy, a dyspozytor wypytuje nam się o różne rzeczy. Ja pragnę uspokoić, że w trakcie tego dialogu ta informacja już na bieżąco jest przekazywana. To nawet jeśli dialog trwa kilka minut, my ten sygnał otrzymujemy i ta informacja po prostu jest uzupełniana. I po co jest to uzupełnienie? No właśnie po to, żeby wiedzieć, czy do danego zdarzenia potem dalej straż pożarna musi zadysponować 1, 2, 3 samochody, trzy wozy strażackie, czy więcej, w zależności od tego, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Więc czasem może dla nas denerwujące jest to, o co pyta nas dany dyspozytor, natomiast nie dzieje się to bez jakiejś podstawy.
I to, że dyspozytor wypytuje, dopytuje, to nie znaczy, że od tego pierwszego momentu kontaktu nic się nie dzieje.
Tak, zapewniam państwa, że w momencie nawet, kiedy ten dyspozytor prowadzi dialog i on być może wydaje nam się długi, ta informacja na bieżąco jest przekazywana, ta informacja potem jest uzupełniana i bardzo często strażacy, kiedy jadą do danego miejsca zdarzenia, a na przykład jeśli mówimy o słupkach na drodze, które wskazują nam kilometr drugi, jest to bardzo ważne, bo może przyjechać najbliższy zastęp, który ma 13 kilometrów, a może to być zastęp, który ma 4 kilometry, ale ważne jest w tym momencie wskazanie konkretnego miejsca. Dlatego takie dopytywanie jest czasem ze strony dyspozytora. No bo chodzi o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do danego miejsca. Natomiast wiadomo, że podróżując, jadąc gdzieś, nie zawsze zwracamy uwagę, nie zawsze mamy orientację, w którym konkretnie miejscu jesteśmy, ale takie wskazanie szczegółu tutaj bardzo, bardzo ważne jest na etapie właśnie dysponowania odpowiednich zastępów najbliższych.
Czyli dyspozytor może z punktu widzenia tego zgłaszającego wydłużać rozmowę na przykład o 2-3 minuty, ale to może skutkować tym, że samochód czy jednostka OSP, dajmy na to, przyjedzie 10 minut szybciej niż taka, która by jechała z tej dalszej odległości.
Oczywiście, ale bardzo ważne też jest to, w jaki sposób i co, jakie informacje przekazujemy i co przekazujemy, bo zobaczcie, drodzy Państwo, że tak naprawdę to od osoby zgłaszającej zależy bardzo wiele. To od osoby zgłaszającej zależy, czy przekaże informację, że jest bardzo ważna potrzeba ratowania życia ludzkiego, bo no, któryś na przykład w wypadku samochodowym z pasażerów tak potrzebuje tej pomocy, czy generalnie no, nie mamy sytuacji zagrożenia życia i może przyjechać ograniczona ilość tych sił i środków. Tak? To jest bardzo ważne, co przekazujemy, jak odpowiadamy sprawnie dyspozytorowi i nawet jak czasem się denerwujemy, że no właśnie niepotrzebne naszym zdaniem jakieś informacje są przekazywane, one naprawdę są potrzebne, a też obowiązkiem takiej osoby, która przyjmuje zgłoszenie, jest oczywiście udzielić nawet telefonicznie już tutaj stosownej pomocy. Bardzo często przyłączana jest taka osoba zgłaszająca do ratownika medycznego, który mówi na przykład, w jaki sposób udzielić pomocy medycznej i nawet do przyjazdu służb taki ratownik jest w stanie te najbardziej potrzebne wskazówki przekazywać. Więc ważne jest, że to dyspozytor kończy taką rozmowę wtedy, kiedy zbierze cały ten wywiad, naprawdę potrzebny do tego, byśmy my jako Straż Pożarna, ale nie tylko my, bo i pogotowie ratunkowe, czyli Państwowe Ratownictwo Medyczne, policja i inne służby, byśmy adekwatnie zareagowali.
Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, Jurek. Wie pan co, bardzo dobrze, nie, na początku miałem oczywiście podziękować. Robicie Państwo, strażacy, zawodowcy i ochotnicy, bardzo dobrą robotę. Można bić brawo i wymieniać zasługi. Bardzo dobrze. Cieszę się, że wybrzmiało to, co przed chwilą właśnie pan wyjaśnił, te wszystkie procedury. Ludzie nie mający związku ze strażą pożarną nie wiedzą o wielu rzeczach. Ja mam duże doświadczenia ze strażakami, nie w znaczeniu, że zostałem ratowany. Mam grono przyjaciół. Poprzez jednego przyjaciela poznałem ogromną ilość strażaków. I chciałbym nawiązać do tego, co poprzednik, który zadzwonił, mówił, że jest kierowcą zawodowym. Ja też jestem kierowcą zawodowym. Troszeczkę inną rzecz chciałem poruszyć. Kiedy te procedury usłyszeliśmy, one oczywiście są ogromne i wiele punktów, chciałbym zaapelować, żeby to wybrzmiało, że na miejscu zdarzenia bardzo często, mówię raczej o zdarzeniach drogowych, przy gaszeniu pożarów, pewno w dużych miastach, gdzie są ulice, ruch, podobne sytuacje, słuchajmy, co do nas mówią strażacy, którzy dyrygują ruchem, którzy kierują tym ruchem. Dwa dni temu byłem świadkiem zdarzenia, gdzie strażacy udzielali pomocy w zdarzeniu drogowym i przepuszczali samochody w trzech różnych kierunkach, omijając jakby całe zdarzenie. I nie wiem, ale co trzeci samochód. Chwilę tam stałem, obserwowałem. Byłem świadkiem w pewnym sensie. Co druga, trzecia osoba chciała pojechać właśnie tam, gdzie nie można było pojechać. Dyskusje. Strażak z cierpliwością tłumaczył, proszę jechać. Tutaj nie można, trzeba jechać od drugiej strony, proszę nie tamować. Podobna sytuacja w zdarzeniach autostradowych na trasach szybkiego ruchu. Utwórzmy zawsze ten korytarz życia. Pomyślmy, że ktoś tam chce dojechać, żeby udzielić pomocy. Przede wszystkim najpierw przyjeżdżają strażacy, potem inne służby. I jeszcze raz dziękuję. Także niech brzmi ten apel o myślenie o tym, że strażacy pracują, wiedzą jak to zrobić, czasami dajmy im, pomóżmy im, dajmy im dojazd, dajmy im możliwość dobrej pracy. Dziękuję uprzejmie jeszcze raz. Dzięki strażakom.
Dziękujemy panu.
Bardzo dziękuję. No, drodzy państwo, tak jak tutaj pan powiedział, ja też oczywiście przyłączam się jako strażak do tego, by na ten apel każdy z nas, każdy z ludzi, mieszkańców, obywateli odpowiedział. Dlatego, że no, naszym zadaniem Straży Pożarnej jest w takich sytuacjach, gdzie coś się dzieje, dotrzeć jak najszybciej i bezpiecznie do tego miejsca zdarzenia, udzielić tej pomocy, ale też w trakcie już prowadzonych działań jako strażacy, no jako ci, którzy są odpowiedzialni za te działania ratownicze. Musimy zapewnić pewnego rodzaju bezpieczeństwo w miejscu, w którym są prowadzone działania i w okolicy. A jeśli mówimy o wypadkach drogowych, o drogach, o pożarach w miastach, gdzie trzeba w jakiś sposób zorganizować objazd albo ograniczyć ruch w drodze, no to tak jest, że strażacy są też tymi osobami, którzy w ramię tutaj z koleżankami, kolegami z policji w jakiś sposób te ograniczenia w ruchu muszą chwilowo wprowadzić. I ważne jest, żebyśmy w tej relacji wzajemnie się rozumieli. Myślę, że taką maksymum, że tylko spokój nas uratuje, to będzie dobre podsumowanie takich sytuacji. Bardzo dziękuję.
Mm-hmm. Jeszcze wrócę do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, o którym mówiliśmy. Powiedział pan aspirant, że od 1 maja, czyli ledwie 5 dzień, mamy w tym systemie nowe, po raz pierwszy włączone 3 jednostki z Wielkopolski. To jest OSP Wąsowo w gminie Kuślin, OSP Przyprostynia w gminie Zbąszyń i OSP Poznań Krzesiny. No to tu nasze poznańskie Krzesiny. Oprócz tego 3 jednostkom przedłużono, to wy to określacie jako ponowne włączenie do tego krajowego systemu, OSP Kamionki w gminie Kurnik, OSP Słupca i OSP Lisewo gmina Pyzdry. Chciałem zapytać, jakie wymogi musi spełniać jednostka OSP, żeby być w tym krajowym systemie i czy tendencja jest taka, żeby wszystkie jednostki OSP były w tym systemie?
Może powiem tak pokrótce, o co chodzi w tym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. No bo dzisiaj każdy z nas, każdy, kto może jakoś na co dzień interesuje się bardziej strażą pożarną, jak patrzy na daną remizę Ochotniczej Straży Pożarnej czy Państwowej Straży Pożarnej, to kojarzy ją, że są tam pewnie jacyś strażacy, jest jakiś wóz, pojazd gaśniczy, pożarniczy. No i generalnie celem tych strażaków jest uratowanie kogoś w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba. No ale są takie jednostki, w których nie ma samochodu. To znaczy, że ci strażacy są gorsi. Bywa czasem takie pytanie. Oczywiście każdy strażak jest potrzebny, czy to w jednostce, która funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czy poza. Bo dzisiaj mówimy o tym, żeby budować społeczną odporność, czyli rezyliencję. I w różny sposób musimy te zadanie jako strażacy też realizować. Więc to jest po pierwsze. Także te jednostki, które są poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, mimo że może czasem nie biorą udziału tak często w codziennych działaniach ratowniczych, zajmują się bardzo szerokim obszarem, też takim edukacyjnym, profilaktycznym i ta działalność Straży Pożarnej w takich obszarach jest też bardzo potrzebna. Natomiast te jednostki, które są już w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, są obowiązane przede wszystkim do tego, by udzielać konkretnej pomocy bardzo szybko, natychmiastowo, kiedy nam pali się coś, kiedy mamy wypadek drogowy, kiedy trzeba reagować na anomalia pogodowe i inne zagrożenia. Na terenie Wielkopolski takich jednostek ochotniczych Straży Pożarnej w krajowym systemie ratowniczym jest 411 i jest to pewna siatka właśnie tych jednostek rozłożona w poszczególnych powiatach na terenie całego województwa. Poza tym systemem jest kolejne 1396 jednostek OSP. I to są te jednostki, które też wspomagają właśnie te działania ratownicze. Natomiast tam obszar pracy jest też taki bardzo pozaratowniczy i to jest różna aktywność, no bo Ochotnicze Straże Pożarne to przede wszystkim stowarzyszenia, czyli grupy osób, które chcą coś realizować związanego z ochroną przeciwpożarową i robią to dobrowolnie. 30 lat krajowego systemu, różne założenia. Początkowo w latach 90. Bardzo wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostało w cudzysłowie z automatu włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego po takiej analizie, która wykazała, że tak, one są zdolne faktycznie reagować na codzienne zagrożenia. Dzisiaj po 30 latach jesteśmy w punkcie, w którym jest stworzona siatka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale siatka też kolejnych jednostek, które potencjalnie mogą być włączane. 30 lat temu jednostki, które weszły w skład tego systemu, tak naprawdę zostały włączone raz i można powiedzieć dożywotnio w tym systemie będą, jeśli otrzymują odpowiednią gotowość operacyjną. Natomiast teraz, kiedy jednostek jest coraz więcej, taki okres włączenia jest kilkuletni i musi być utrzymana ta gotowość. Jest dokonywane takie sprawdzenie, czy dane jednostki kolejne faktycznie są w stanie reagować z tym przyjętym naszym standardem, czyli natychmiastowej kilkunastominutowej pomocy. I teraz co trzeba zrobić, żeby do takiej jednostki, żeby taką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby taka jednostka mogła być włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przede wszystkim trzeba mieć taki podstawowy sprzęt, czyli co najmniej jeden średni pojazd pożarniczy, taki ciężarowy, co najmniej kilkunastu wyszkolonych strażaków ratowników. Trzeba mieć skuteczny system łączności i powiadamiania czy alarmowania, no bo chodzi o to, żeby jak najszybciej taki alarm odebrać i zareagować na niego. No i trzeba być wyposażonym w urządzenia właśnie łączności do prowadzenia takiej korespondencji radiowej. A ponadto pomoc medyczna to jest ten jeden z obszarów, który najbardziej jest, w którym najbardziej my jako strażacy też musimy być zaangażowani i udzielać pomocy, więc taki zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli ciut level wyżej, można powiedzieć, niż taka codzienna pierwsza pomoc, to kolejny ze sprzętów, które dodatkowo warto, żeby dana jednostka miała. Aparaty ochrony układu oddechowego, czyli te tak zwane butle, z którymi strażacy wchodzą do pożarów, które noszą na plecach. No i takie ciężkie narzędzia hydrauliczne, które są widoczne, szczególnie podczas wypadków drogowych, gdzie rozcinamy wraki samochodów, to też te dodatkowe sprzęty, które dobrze będzie, jeśli jednostka będzie posiadała.
Czyli w sumie dobrą wiadomością jest to, że kolejne jednostki OSP mogą być włączone do tego krajowego systemu, bo to świadczy o tym też, że one są dobrze wyposażone.
Wyposażenie to jedno i tutaj
wyszkolone.
I wyszkolenie to drugie, dyspozycyjność to trzecie, a sprawdzenie tego wszystkiego w ramach takiej inspekcji, którą przeprowadzają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, to jakby spięcie taką klamrą tych wszystkich elementów, które muszą funkcjonować, żeby jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej skutecznie udzielała pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
I tak nam te trzy kwadranse rozmowy o strażakach ze strażakiem mignęły szybciutko. Na koniec jeszcze tylko zajrzałem na stronę Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i mogę teraz już podać tutaj, że ten pociąg specjalny Kolei Wielkopolskich, który w sobotę pojedzie do Leszna na te wojewódzkie obchody, on wyjedzie o 11.07 z dworca letniego z Poznania. O 11.50 będzie w Lesznie, po drodze zatrzyma się w Luboniu, Mosinie, Czempiniu, Kościanie i Starym Bojanowie. No, ale tutaj ważna rzecz, należy zarezerwować przejazdy.
Tak, tego zachęcamy, żeby odwiedzić stronę Komendy Wojewódzkiej, dokonać takiej rezerwacji darmowego biletu i spędzić tą sobotę 10 maja razem ze strażakami w Lesznie podczas różnych atrakcji.
No tak, panie Martynie, i tutaj mamy taki mały ten zgryz, bo my z kolei zapraszamy na nasze obchody tutaj urodzin radiowych, także komuś się nie uda zarezerwować tego biletu, to zapraszamy do nas na Berbińskiego 5.
Myślę, że możemy to świętowanie połączyć i rodzinnie nawet podzielić swoje gdzieś tam obowiązki czy swój czas. Krótko wyjść z domu i dobrze spędzić ten najbliższy weekend i myślę, że do tego oboje możemy zachęcić naszych słuchaczy.
I to robimy, zachęcamy. Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, był naszym gościem i Państwa. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I wszystkiego dobrego w Waszych działaniach strażackich. Rafał Regulski, Ryszard Wojtowicz tę godzinę przygotowali i zrealizowali. Do usłyszenia.